Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem dziekanem prześwietnej kapituły tutaj na Wawelu. Szanowny panie prezesie, panie premierze, wszyscy szanowni, drodzy panie, panowie, spełniający najwyższe urzędy na mocy woli polskiego narodu w naszym państwie, drodzy siostry i bracia, dwie zasadnicze prawdy płyną z czytanego przed chwilą fragmentu kazania na górze Pana Jezusa. Najpierw nakaz, abyśmy myśleli o sobie, o swoim życiu w perspektywach eschatologicznych, ostatecznych. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. I druga prawda. Chodzi o to, żeby umieć patrzeć na siebie, na swoje życie, na innych, na świat, dalekowzrocznie, z dużą dozą przenikliwości i krytycyzmu. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Ale jeśli zabraknie tego właściwego spojrzenia w świetle wartości, na najbardziej istotne rzeczy, sprawy odnoszące się do nas i do świata, będziemy pogrążeni w mroku. Co więcej, będziemy ten mrok, ten krąg ciemności rozszerzali także wokół siebie. I dlatego ta ważna zasada, o której mówił Pan Jezus, psychologiczna. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc pytanie, gdzie jest nasz skarb? Ta zasada ma charakter bardziej psychologiczny, indywidualny, ale jakby jej odwrotnością jest zasada o charakterze obiektywnym, którą sformułował żyjący na przełomie IV i V wieku nauczyciel Zachodu, święty Augustyn. Jeżeli Bóg w życiu twoim jest na pierwszym miejscu, wszystko znajduje się na właściwym miejscu. Bardzo jasne zasady, jakim ma kierować się uczeń Chrystusa. Jasne, ale wcale nie znaczy to, że ich wprowadzanie w życie jest łatwe. Przeciwnie. Przykładem jest tego święty Paweł Apostoł, którego fragment drugiego listu do Hebrajczyków słyszeliśmy przed chwilą. Żył na pewno eschatologią, tym nakierowaniem na ostateczność. Wyznał to w liście do umiłowanych przez siebie Filipian. Nie sądzę o sobie, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. A z drugiej strony wiedział, do czego powołał go Pan. W momencie decydującym dla swego życia pod Damaszkiem. Wspominał o tym po latach, kiedy spotykał się z Żydami w Antiochii Pizydyjskiej. To nakazał mi Pan. Ustanowiłem się światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce rzeź ziemi. I stąd z tej świadomości posłannictwa, że ma być światłością będącą odblaskiem Najwyższej Jezusa Chrystusa, pisał w liście do Rzymian o tym wszystkim, co odnosi się także do każdego chrześcijanina. Noc się posunęła, przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Zasady jego życia jasne, napotykające na opór, i to ze strony swoich. Widać to w obydwu jego listach, pierwszym i drugim, do Koryntian, do gminy, którą sam założył, w tym znaczącym dla ówczesnego Imperium Rzymskiego portowym mieście. Podziały. Podziały najpierw ze względu na to, że chrześcijanie uznawali różne autorytety dla siebie, wykluczając przy okazji inne. I stąd jedni mówili: ja jestem Pawła, a ja Apolosa, ja jestem Kefasa, a ja jestem Chrystusa. Takie podziały, o których pisał święty Paweł w pierwszym liście. Ale kiedy pisał drugi list, te podziały były jeszcze bardziej głębokie, bo dotyczyły samej nauki o Chrystusie. Jeśli bowiem, wyrzucał ich Paweł, przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli ode mnie, znosicie to spokojnie. Ale tej mojej Ewangelii nie chcecie być wierni. Od niej się odwracacie. I stąd reakcja Pawła, która wybrzmiała bardzo mocno w czytanym przed chwilą fragmencie listu do Koryntian. Najpierw odwołanie się do pewnej zasady. Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan. I wychodząc od tej zasady, jak słyszeliśmy, przeprowadza apologię siebie, wskazując najpierw na wspólnotę pochodzenia z tymi innymi tak zwanymi autorytetami. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, to i ja się odważam. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja również. Potomstwem Abrahama i ja. Ale sięga jeszcze bardziej głębokiego fundamentu w tej swojej apologii. To, co ich łączy, a przynajmniej w świadomości wszystkich łączyć powinno. Świadomość przynależności do tego samego Kościoła na mocy Chrztu Świętego. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. I słyszeliśmy przed chwilą, co to bardziej naprawdę znaczy. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. I prawdziwa litania tego wszystkiego, co przecierpiał dla Chrystusa i Jego Kościoła. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 40 razy bez jednego, zgodnie z ówczesnym prawem. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej, a ponadto często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. I to na pewno najbardziej go musiało boleć. W pracy i w umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i w nagości, nie mówiąc, i to jest chyba najbardziej wzruszające, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Los człowieka, który kierował się tymi dwiema zasadami, myśleniu o życiu w kategoriach ostatecznych, a jednocześnie los człowieka, który z niezwykłą przenikliwością i odważnie jednocześnie patrzył na siebie, na świat i na innych. Życie pierwszego ze świadków Jezusa Chrystusa tamtych czasów. Przejdźmy do innej postaci, drodzy siostry i bracia, którą chciałbym wspomnieć w tym szczególnym roku, który przeżywamy aktualnie. O księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymasie Polski, nazwanym przez Jana Pawła II prymasem tysiąclecia. Obchodzimy 40. rocznicę jego śmierci, a 120. rocznicę jego przyjścia na świat. Przygotowujemy się do jego beatyfikacji. Jak się bierze do ręki jego zapiski więzienne, pisane w czasie bardzo trudnym, ogromnej niepewności o swój los, a przede wszystkim o los Kościoła i ojczyzny, to tam bardzo wyraźnie widzimy, jak bardzo najpierw patrzył na siebie i swoje życie w kategoriach ostateczności. W Stoczku Warmińskim 20 kwietnia 1954 roku zapisał: co bym dał za to, gdybym mógł dokonane czyny poprawić, dobre uczynić lepszymi, najlepszym dodać więcej miłości. Ale nie jestem panem przeszłości. Czyn ma miejsce raz i już się nie odmienia. Pozostanie taki na wieczność. Ale ocena czynu zmienia się w każdym dziesiątku lat. I to jest straszne. Jak bardzo doskonały musi być czyn, by wyszedł zwycięsko z tych opresji zmiennej w swych upodobaniach historii. A jednocześnie człowiek wielkiej przenikliwości i realizmu w ocenie tego, co jest. Kilka dni zaledwie po swoim aresztowaniu, jeszcze w Rybałdzie koło Grudziądza 27 września 1953 roku, tak pisał o sytuacji Kościoła i polskiego narodu. Z wojny wyszliśmy tak okaleczeni, że ledwie zdolni do życia. Byłoby rzeczą nierozważną nie liczyć się z tą sytuacją. Nie mogliśmy też oglądać się na wzory obce, bo żaden naród, ani Czechy, ani Węgry, ani nawet Niemcy katolickie, nie był tak wyniszczony jak polskie duchowieństwo. Zapewne Bóg ma zawsze prawo wymagać od nas każdej ofiary. Duchowieństwo polskie dało już dowód, że zdolne jest odpowiedzieć nowym wymaganiom Bożym i ofiar nie odmówi. Wielu z tych kapłanów, którzy ocaleli z obozów hitlerowskich, znalazło się znowu w więzieniach komunistycznych. Do kół kierowniczych episkopatu należało tak prowadzić sprawy Kościoła w polskiej rzeczywistości, by oszczędzić mu nowych strat. Tym więcej, że możemy się spodziewać, że to są inicja doloru, początki cierpień, że cały rozwój przemian społecznych może doprowadzić do konfliktu chrześcijaństwo-bezbożnictwo. By jednak ten konflikt nie zastał nas nieprzygotowanych, trzeba zyskać czas, aby wzmocnić siły do obrony Bożych pozycji. Tak wyglądała rzeczywistość od strony Kościoła. I na tym tle trzeba też odczytywać jego zapiski z 3 sierpnia 1955 roku. Ksiądz kardynał przebywał już w Komańczy i właśnie tego dnia obchodził swoje 54. urodziny. I ten szczególny dzień oddzielenia od wiernych obydwu diecezji, jego pasterskiej trosce powierzonych, warszawskiej i gnieźnieńskiej, oddzielenia od narodu, od księży, od biskupów, od wiernych. Ten dzień stał się dla niego okazją do szczególnej refleksji. Najpierw refleksji, która ma na uwadze wdzięczność za dar życia. Dar życia widziany także w perspektywach wieczności. Z najlepszej woli Twojej, Ojcze żywota, ukończyłem dziś w nocy 54 lata życia na ziemi i 31 lat kapłaństwa. Pragnę podziękować Ci za życie, za całe życie, i to uległe Twej łasce, i to oporne. Bo w nim poznaję miłość, przez którą istnieję, i miłosierdzie Twoje. Czy powiedziałeś i o mnie, penitet me pedisse hominem, przykro mi, że uczyniłem go człowiekiem? Czemuż dałem mu życie? Ojcze, choćby życie moje było jeszcze bardziej nieudane, jest moim szczęściem. Bez łaski życia nie miałbym nadziei nieba. Nie żałuj, Ojcze, że dałeś mi życie. Przymnóż łaski, a wystarczy mi. Jestem Ci wdzięczny za życie, za całe życie, nawet za obecne, które upływa mi w więzieniu. Nawet to jest lepsze niż niebyt. A potem dziękowanie za życie w Kościele, które zaczęło się z momentem przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego i za dar Matki Najświętszej, która zastąpiła mu Matkę Rodzoną. Dziękuję Ci, Ojcze, za łaskę chrztu, kapłaństwa i biskupstwa, za życie w Kościele, za Matkę Najlepszą, którą mi dałeś w zamian za Matkę ciała mego. Wszystko jest tak wielką łaską, że za każdą pragnę zapłacić Ci najdroższą cenę, nawet cenę krwi. A wraz z tym dziękczynieniem ksiądz prymasz przeprowadza rachunek sumienia. Pokazuje się, jak krytyczny jest wobec siebie, jak to wewnętrzne spojrzenie, jak to oko, o którym mówił Chrystus, jest ciągle czyste. A przez to tym bardziej otwarte na Boże miłosierdzie. A przecież to, co się rodzi z mojej słabości, grzech i opór, to wszystko opadnie z duszy jak liść z drzewa. Życie jest większym darem niż cokolwiek, bo można przedzierać się przez nie jak przez dżunglę ku Tobie. Porwane są moje szaty, pełen jestem ran, jakbym wracał z pola bitwy, ale Ty wszystko zaleczysz i uzdrowisz. A potem wątek niezwykle osobisty i czuły. Dziękowanie Bogu za matkę, Juliannę z domu Karp. Umarła, kiedy miał on, Stefan, zaledwie 9 lat. Podobnie jak w przypadku małego Karola Wojtyły. I podobnie jak w przypadku małego Karola Wojtyły, matkę Stefanowi Wyszyńskiemu, matkę rodzoną, zastąpiła Matka Najświętsza. Pisze o Matce Rodzonej. Dziękuję Ci za matkę, którą mi dałeś, a która przed 54 laty przekazała mi wśród mąk i bólów rodzenia Twoją ojcowską miłość. Jej ramionami objąłeś mnie i wypielęgnowałeś. Była Ci posłuszna w tym prawie ojcostwa. Jak ongiś cierpiała za Twoje prawo życia, tak dziś okaż jej serce i przygarnij do tronu Twej łaski i szczęścia. W młodym wieku odwołałeś ją z tej ziemi. Dałeś jej wszystkie męki rodzicielki. Nie dałeś radości z oglądania owoców tej męki. Daj jej radość ojcowskich oczu Twoich. A potem dziękowanie za chrzest i patrona otrzymanego w tym sakramencie. Dziękuję Ci, Ojcze, za mojego patrona, świętego Stefana, którego sobie przyniosłem. Może spamiłem imię jego wsławione krwią męczeńską? Pragnę je ozdabiać dobrym życiem swoim i cierpieniem. I te refleksje z dnia urodzin kończę prośbą o dar bycia świadkiem Chrystusa aż do końca. Daj, Ojcze, łaskę, bym oglądał niebiosa otwarte, bym umiał modlić się za nieprzyjaciół. Święty Stefanie, pierwszy męczenniku, mało dotąd przyniosłem Ci chwały. Proś Ojca mego życia, by odtąd z tego życia spływała jedynie chwała na Twoje imię, by już nie było takich, którzy gorszyliby się ze Stefana. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj obchodzimy także urodziny pana profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pana prezesa. Przeżywamy je właśnie tutaj, na Wawelu, także w cieniu smoleńskiej tragedii. Ale wszyscy, a na pewno pan prezes, dziękują najpierw Panu Bogu za dar jego matki, świętej pamięci Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka Szarych Szeregów. Za to, że była matką. Dalej idąc śladami tego, co napisał ksiądz kardynał Wyszyński, jest miejsce na dziękowanie za życie. To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota tutaj, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie świętej pamięci pana prezydenta Lecha i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, istnieją, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dary ich życia dla Polski. Wraz z tą modlitwą, która tutaj w katedrze wawelskiej przy relikwiach świętego Stanisława, biskupa i męczennika, przyjmuje bardzo szczególną prośbę o to, aby także w odniesieniu do nich mogły się spełnić słowa hymnu pochodzącego jeszcze z XIII wieku autorstwa Wincentego z Kielczy. Gaude mater Polonia, prole fecunda nobili, ciesz się, Matko Polsko, w sławne potomstwo płodna. A przede wszystkim, drodzy siostry i bracia, w tym szczególnym dniu dzisiejszym, miejscu, gdzie się znajdujemy, prosimy Boga o to, co tak przejmująco wyraził kardynał Karol Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna z 1974 roku, gdzie zawarł jakże aktualną i dzisiaj prawdę o wolności i o zmaganiu. Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. A dalej prawda o konieczności osobistego zmagania się o tę wolność. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, co możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. A przy tym konieczność jasnego spojrzenia, krytycznego, swoistego rachunku sumienia, które trzeba czynić każdego dnia. Pytanie, które stawać powinno przed nami. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? I ta ostatnia prośba, zanoszona do Boga, wyrażona przez kardynała Wojtyłę. Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia, zbłąkany w niewymiernej wieży, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Miłość sama równoważy los. Obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia. Promień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości. Nie możemy godzić się na słabość.